Drodzy, to, co dzisiaj chciałbym przekazać, jest ściśle związane z tym, co będziemy wkrótce przeżywać. A mam na myśli to wielkie wydarzenie, które już ogłaszamy, czyli post i modlitwę. Jest to szczególny czas i myślę, że tym bardziej jest cenny i szczególny, że zachęcamy cały zbór, aby zaangażował się, abyśmy wspólnie razem stanęli przed Panem i usłyszeli, co On nam ma do powiedzenia. I zarówno każdemu indywidualnie, ale również i jako zborowi, całemu zborowi. Dzisiaj będę mówił o modlitwie. Modlitwa jest bardzo ważną częścią życia chrześcijańskiego. Wiecie, kiedy myślę o modlitwie, to sam fakt, że Bóg chce słuchać, gdy ja coś mówię, że zwraca uwagę na to, co mówię, to jest coś pięknego. To mnie rozbraja. Mówię, Panie Boże, Ty jesteś taki wielki, taki potężny, stworzyłeś takie niesamowite rzeczy i chcesz słuchać takiego małego człowieka. Ale Bóg nas miłuje, tak jak to również dzisiaj było wielokrotnie podkreślone. Pozwólcie, że rozpocznę od pewnej historii, prawdziwej historii, którą przeczytałem w jednej z książek chrześcijańskich. Pewien chrześcijanin miał jakieś ważne biznesowe spotkanie za oceanem. W wyznaczonym dniu spakował się, wsiadł do samochodu i wyruszył na lotnisko. Po drodze niestety miał przygody. Wysiadł mu samochód. Stojąc bezradny na parkingu, nerwowo szukał okazji, aby dojechać na czas na lotnisko. W końcu jakiś miły kierowca podrzucił go na peryferię miasta. Stamtąd, co prawda, miał już kilkanaście kilometrów na lotnisko, ale niestety pomimo usilnych prób taksówki jedna za drugą omijały go, nie zatrzymując się. W końcu złapał jakąś taksówkę i dotarł na lotnisko, ale okazało się, że samolot, którym miał lecieć, właśnie kołuje na pas startowy. Ogarnął go święty gniew. Ja myślę, że wiecie, o czym mówię. Kiedy coś nie idzie po naszej myśli, to wtedy mamy taką konsternację. Panie, przez całą drogę prosiłem o pomoc i wierzyłem, że zdążę. Był to chrześcijanin, a więc modlił się w tych trudnych okolicznościach, w których się znalazł. Gdybym od razu znalazł okazję, gdybym natychmiast złapał taksówkę, to bym zdążył. Boże, przecież jesteś wszechmogący i mógłbyś nawet opóźnić lot samolotu. Niektórzy z nas doświadczyli podobnych sytuacji i wtedy doświadczamy tego uczucia zawodu i zadajemy Bogu pytanie, dlaczego? Boże, dlaczego tak się stało? Przecież prosiłem Ciebie, modliłem się do Ciebie. Zaufałem Ci do końca, że będzie po mojej myśli. Biznesmen ten rozgoryczony wrócił do domu z tym samym pytaniem. Boże, dlaczego? Jeszcze tego samego dnia otrzymał odpowiedź. Kiedy oglądał wieczorne wiadomości, usłyszał, że samolot, który miał lecieć, runął do oceanu i wszyscy pasażerowie zginęli. W ułamku sekundy ustąpiło rozgoryczenie. Biznesmen padł na kolana i tak się modlił. Boże, Ty wszystko zrobiłeś, aby mnie ratować. Przepraszam, że tak myślałem. I dziękuję Ci, że mnie ochroniłeś. Drodzy, Bóg dalej widzi niż my ludzie. I dobrze, że nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy. Mam kilka sytuacji w swoim życiu, gdzie dziękuję, że Bóg nie odpowiedział na moje modlitwy. W pierwszym Jana czytamy 5 rozdział 14 i 15 wers, takie oto słowa. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Tutaj przebija się słowo według Jego woli. Jeżeli prosimy według Jego woli, co to znaczy? Możemy to w różnoraki sposób zrozumieć, ale pozwólcie, że za chwilę wrócę do tego. Przyzwyczailiśmy się do nauczania, że Bóg zawsze odpowiada na modlitwy. Ale bywa tak, że nie może odpowiedzieć. Bywa tak, że nie może odpowiedzieć na naszą modlitwę. Dlaczego? Ponieważ są przeszkody. Są przeszkody. Wiecie, gdybym miał to zobrazować, myślę, że każdy, kto korzysta ze skrzynki mailowej, przydarzyło się, że coś się zablokowało. Ja miałem taki okres, że wyjechałem na wakacje i wróciłem i odpaliłem swój komputer i potem przez 2 dni musiałem porządkować swoją skrzynkę. Była zawalona. Moje wiadomości nie zostały odebrane na czas. Wiele rzeczy było dosyć ważnych, ale ja tego nie odebrałem, bo nie miałem takiej możliwości. Były jakieś obiektywne przeszkody. Nie miałem komputera na wakacjach. Nie miałem dostępu do internetu. W związku z tym byłem odcięty od możliwości odbioru. Każdy z nas ma taką duchową skrzynkę mailową w niebie, gdzie Pan Bóg odpowiada na modlitwy. Bardzo, myślę, fajna ilustracja. Ale są przeszkody, aby odebrać tą wiadomość. I ona tam sobie czeka. I niektóre się przeterminują, tak? Otwieramy i mówimy, dobrze, gdybym wiedział, to tydzień wcześniej, ale teraz już jest za późno. I drodzy, dzisiaj chciałbym się przyjrzeć tym przeszkodom. Jakie przeszkody mogą wystąpić, że Boża odpowiedź nie przychodzi do mojego życia, nie przychodzi na prośbę, na moje modlitwy? Po pierwsze, czytamy w liście Jakuba, 4:3. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego? Dlatego, że źle prosicie. Na czym polega to niewłaściwe proszenie? Zamyślając to zużyć na zaspokojenie własnych namiętności. To słowo namiętność zostało przetłumaczone z oryginału, które brzmi hedone, hedonizm. Pochodzi od tego słowa. Hedonizm, pozwólcie, że użyję tutaj definicji, którą znalazłem w internecie, myślę, że taką najprostszą, najwłaściwszą. Jest to pogląd. Hedonizm to jest pogląd, doktryna uznająca przyjemność, rozkosz za najwyższe dobro. Nie tylko dobro, ale również cel życia. Główny motyw ludzkiego postępowania. Wiecie, kiedy czytam tą definicję, widzę współczesny świat. Ludzie gonią za przyjemnościami. Wszystko ma jemu służyć, żeby było miło, przyjemnie żyć, bawić się, nawet umrzeć przyjemnie, tak? Coraz częściej się mówi o eutanazji. Po co cierpieć, po co się męczyć? Wszystko już przeżyłem, zrobiłem, teraz proszę mnie wykasować z tego świata. Taki prosty przykład może być. Biznesmen prosi, jakiś handlarz częściami, czy jakaś inna firma budowlana, aby Bóg dopomógł mu, aby mógł wykończyć konkurencję. To jest niewłaściwa modlitwa. Moglibyśmy tutaj mnożyć przykłady. To nie o to chodzi. Bóg również miłuje konkurencję, tak? Bóg jest po naszej stronie. Drugą przeszkodą może być zła postawa wobec współmałżonka. W pierwszym liście Piotra 3:7 czytamy: podobnie i wy, mężowie, postępujcie z nimi, czyli z żonami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym naczyniem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznawały przeszkód. Drodzy, to jest mocne słowo. Twoja relacja w małżeństwie ma ogromne znaczenie na Twoje życie modlitewne. Właściwie na to, czy te wiadomości od Pana Boga będą piętrzyć się w Twojej skrzynce, czy je będziesz otrzymywał. Możemy rozróżnić tutaj takie dwa aspekty w relacji małżeńskiej. Pierwszy mówi o tym, żeby okazywać żonie szacunek. Wiecie, te słowa zostały napisane 2000 lat temu, gdzie kobieta była niższym stworzeniem w myśleniu ówczesnych mężczyzn przede wszystkim, tak? Ale kobiety również uważały siebie za coś gorszego. Dzisiaj to możemy oglądać w świecie arabskim. Dokładnie ta mentalność, ten sposób myślenia funkcjonuje do dzisiaj. Myślę, że w cywilizowanej Europie nie mamy już z tym problemów. Od wielu lat w świadomości zarówno mężczyzn i kobiet jest taka myśl, że wszyscy jesteśmy równi. Ona pochodzi z Biblii. To chrześcijaństwo pierwsze zaczęło głosić tą prawdę, że Bóg patrzy na mężczyznę i na kobietę jako na równych sobie. Nie ma gorszych ani lepszych. I myślę, że w większości małżeństw nie ma tego problemu w naszej kulturze. Aczkolwiek nie chcę mówić do końca, że nie. Może tak być, że jakiś mąż poniża swoją żonę. Traktuje jako coś gorszego. Drugi aspekt to obchodzenie się jako ze słabszym naczyniem niewieścim. Tutaj możemy mieć problem. Ja przyznaję się szczerze, że nieraz byłem poirytowany sposobem myślenia i zachowania mojej żony. Bo dla mężczyzny wszystko jest proste. Ostatnio się uśmiałem, bo ktoś na Facebooku wystawił takie dwie fotografie. Jedna fotografia to taki prosty, równiuteńki tor kolejowy. Widać było ze 3 kilometry, ładnie przycięty las. A druga fotografia to było takie rozjazdy, ale ich mnóstwo, dziesiątki. Ktoś napisał, że takie jest myślenie mężczyzny, a tu jest myślenie kobiety. Ono jest złożone, wielowątkowe. My, mężczyźni, patrzymy i myślimy w sposób prosty. To może rodzić wiele problemów. Ale jeśli nie zaczniemy jako mężczyźni, jako głowy swoich małżeństw myśleć kategoriami, że kobieta jest inna, Bóg ją stworzył, w taki właśnie sposób jest naszą pomocą. I myślę, że też Bóg dał nam, abyśmy mogli właśnie okazywać tą wyrozumiałość. Jeśli tego nie czynimy, możemy wołać i wołać do Pana Boga, a odpowiedzi nie ma, bo ona czeka tam w skrzynce. Jeśli zostanie usunięty problem, odpowiedź przyjdzie. Kolejnym elementem może być nieprzebaczenie. Myślę, że każdy z nas został w jakiś sposób skrzywdzony i jedni mają mniejsze z tym problemy, inni mają większe, ale Boże Słowo czytamy w Marka, Pan Jezus to powiedział, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu. A więc Bóg oczekuje, że jeśli ja czy ty stajemy w modlitwie, że będziemy mieć wolne serce. Będziemy mieć wolne serce. Kolejna rzecz. Niedowiarstwo, zwątpienie. O tym mówi Jakub w swoim liście, pierwszy rozdział, 5, 6 i 7 werset. Czytamy tak. A jeśli komuś z was brak, i tutaj Jakub wstawił mądrości, ale może brak ci czegoś innego. Może ci brak, nie wiem, miłości, może ci brak pracy, cokolwiek, czego potrzebujesz, można tutaj wstawić sobie znak X. Niech prosi Boga, których wszystkich chętnie obdarza, to bez wypominania. To jest piękne słowo. Bóg jest chętny nas obdarzać. On nie mówi, dobra, niech tam woła z 3 dni, no to w końcu mu wysłucham. Bóg jest chętny. Wiecie, warto jest widzieć te słowa i widzieć Boga we właściwym świetle. On jest tak jak dobry ojciec. O jego ucho jest otwarte na jego dzieci. Ale 6 werset. ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Znów mamy kolejną przeszkodę, która może być niedowiarstwo. Czym jest niedowiarstwo? Wiecie, kiedyś się ubawiłem. Będąc na Mazurach, siedząc gdzieś tam na brzegu w jednym z portów, jak wiecie, lubię żeglować, był sztorm. Był dosyć ostry wiatr, te fale takie dosyć wysokie, powiedzmy jak na Mazury, sięgające tam 50-60 centymetrów, to już jest trochę. I siedzę sobie i obserwuję. Na wodzie była butelka zakręcona, było w niej troszeczkę wody. I ta butelka była raz na dole, raz na górze. Odbiła się od brzeg, znów na dole, znów na górze. I ilekroć myślę o niedowiarstwie, widzę tą butelkę. Nasze serce może być raz na dole, raz na górze. W zależności, z której strony patrzymy. Jeśli patrzymy w cielesny sposób, prawda? Jeśli modliłem się o uzdrowienie i teraz oczekuję od Pana na błogosławieństwo, kiedy patrzę na symptomy, patrzę w sposób cielesny, mówię, o nie, to nic się nie wydarzyło. Ale potem znów wracam do Bożego Słowa i mówię, no nie, przecież jest obietnica. Bóg powiedział, połóżcie ręce i módlcie się z wiarą, a Bóg uzdrowi. I możemy żyć w takiej ciągłej huśtawce. Wiara, niedowiarstwo. Wiara, niedowiarstwo. Bóg oczekuje, że twardo staniemy na fundamencie Bożego Słowa. Bo Jego Słowo jest taki amen. Jeśli zaczynamy wątpić, to swoją postawą mówimy, Boże, nie wierzę Ci do końca. Ja nie wiem, czy to jest prawdą, co powiedziałeś. Ale przecież wiemy, że Jego Słowo jest prawdą. Słowo moje jest prawdą, powiedział Pan Jezus. Dlatego Ty i ja jesteśmy powołani do tego, aby Mu bezgranicznie zaufać. Aby powiedzieć tak, Panie, czuję się tak czy tak, ale ja będę ufał Tobie. Jesteśmy potomkami Abrahama. Abraham wielokrotnie wstawał rano jako ojciec wielu narodów. Wiecie, gdy się ma 30 lat, 50 lat, to jeszcze nie jest problem, ale gdy miał już 100 lat, ale on wstawał z ufnością. I wierzył, że Bóg wypełni swoją obietnicę. I Biblia mówi, że miał też chwilę zwątpienia. Ale wytrwał w tym wszystkim i oglądał Bożą chwałę w swoim życiu. A więc to jest kolejny. Kolejna rzecz, która może być przeszkodą, to jest trwanie w grzechu. Izajasza 59, pierwszy werset do 4 czytamy. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. Czy to nie jest piękne? Bóg nas zapewnia, mówi, ja nie jestem ograniczony. Nie myślcie sobie, że moje możliwości są ograniczone. A Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Bóg mówi, ja dobrze słyszę. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od naszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa. Są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Wiecie, mocne słowa. Ale kiedy otworzymy chociażby list do Galacjan, uczynki ciała, wiele rzeczy, które tutaj są napisane, występują. Mogę pielęgnować w swoim życiu jakiś grzech. Bóg wielokrotnie mówi, porzuć to, wyznaj to. Odwróć się od tego. Ale my miłujemy ten grzech. On jest taki słodki. Nie wyobrażamy sobie życia bez tego. I w pewnym momencie przychodzi czas, kiedy nasze modlitwy odbijają się i wracają. I nie ma odpowiedzi. To nie znaczy, że Bóg powiedział, o nie, tam czekają na Ciebie. Ta skrzynka się zapełnia i Bóg chce odpowiedzieć, ale czeka na Twoją czy moją decyzję, aż powiemy grzechowi nie. Ilustracja, jakiś handlarz części samochodowych, kradzionych części samochodowych, ma kłopoty finansowe i modli się, żeby Pan Bóg mu posłał klienta, tak, żeby mógł sprzedać. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Możemy i w taki sposób się modlić. A Bóg mówi, ja się tym brzydzę. Ja nie będę Ci posyłał klientów, bo to jest nieczyste. Zajmij się czymś, co jest czyste i święte, a ja będę Cię błogosławił. Bóg jest święty. I On powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie chcę rozwijać tej myśli, bo już kilka razy o tym mówiłem. Często słyszymy we współczesnym świecie czy w Kościele tak zwaną Ewangelię łaski. I to rzeczywiście jest prawda. Bóg jest miłosierny i łaskawy. Ale kiedy pomijamy istotę tego, tej łaski, tego miłosierdzia, wtedy tworzy się herezja. Bo ta łaska i te miłosierdzie jest nam dane ku czemuś, ku świętości, aby nasze życie było przemieniane. Ale niektórzy głoszą Ewangelię sukcesu. Ważne, żebyś był bogaty, szczęśliwy, zdrowy, żeby ci się powodziło. To jest świadectwo chrześcijaństwa. Ja się z tym nie zgadzam. Świadectwem chrześcijaństwa jest to, że jestem coraz bardziej podobny do Chrystusa. Zgodzicie się ze mną? A to wymaga ogromnej współpracy mojej z Panem Bogiem, żeby to było widoczne. A więc niedowiarstwo, trwanie w grzechu. I wreszcie przechodzimy do kluczowej zasady, nad którą wielokrotnie w życiu się pochylałem i ciągle pochylam. I ciągle Panu Bogu zadaję pytania. Ta zasada jest zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Od 4, czyli 4, 5, opuścimy 6 dla jasności i 7. Pozwólcie, że przeczytam. Trwajcie we mnie, powiedział Pan Jezus, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I teraz opuszczamy 6, tylko dla lepszego zrozumienia, bo on jakby pokazuje konsekwencje nietrwania. 7 mówi tak, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą. Proście o cokolwiek. Słuchajcie, proście o cokolwiek tu jest napisane, byście chcieli, stanie się wam. I wiecie, kiedy czytałem to zdanie, zawsze mówiłem, Boże, czy Ty wiesz, co powiedziałeś? Może to trochę tak bluźnierco brzmi, ale tu jest napisane, proście o cokolwiek chcecie. I Bóg mówi, stanie się wam. Ale zanim będziemy prosić o cokolwiek chcemy i stanie się nam, musimy zwrócić na dwa warunki, które są tutaj zawarte. Pan Jezus powiedział, trwajcie, ja w was, a wy we mnie. Słowo trwać, synonimy tego możemy określić jako pozostawać bez zmiany, pozostawać bez zmiany w pewnej pozycji sytuacji, tak? Czyli jakbym teraz utknął tak na 5 minut, to pozostaję w pewnej pozycji. Pozostawać. Inne, pozostawać przy kimś, na przykład trwać w związku małżeńskim. Pozostajemy w nim, tak? Zawieramy i trwamy w nim, pozostajemy w nim. I to jest właśnie to słowo. I wreszcie obstawać przy czymś, czyli na przykład trwać w uporze. Wbrew wszystkiemu, a ja tak wiem najlepiej, tak? A więc to też jest pozostawanie w pewnej pozycji. Jeśli ja będę trwał, pozostawał w was, powiedział Pan Jezus. Jeśli wy będziecie trwać, pozostawać we mnie. I myślę, że sprawa faktu, że Jezus trwa, pozostaje w nas, jest oczywista i jasna i nie chcę tutaj za dużo rozwijać. Kiedy rodzimy się na nowo, i kiedy rodzimy się na nowo, wtedy dokonuje się cud. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem, mówi Boże Słowo. Jezus Chrystus poprzez Ducha Świętego zamieszkuje w naszych sercach. To jest największy cud, jaki człowiek może doświadczyć na tej ziemi. Jeśli to doświadczyłeś, to reszta oczywiście może być bardzo piękna, możemy wzniośle o tym opowiadać, ale największym cudem w twoim życiu jest narodzenie na nowo. Bo to sam Bóg, Jezus Chrystus przez Ducha Świętego zamieszkał w tobie. Czy to nie jest cudowne? I to nie jest tak, że jeden dzień zamieszkuje, a na następny dzień mówi, no wiesz co, zostawię cię na chwileczkę i wpadnę znowu w niedzielę rano przed nabożeństwem, żebyśmy mieli fajny czas. On jest zawsze z tobą. Przerażające jest, gdzie zawsze jest z nami, czy czasami gdzie jest z nami, czego jest świadkiem, ale On jest z nami, On nas nie opuszcza, nas miłuje. I drugi aspekt, kiedy człowiek może powiedzieć, że trwa w Jezusie Chrystusie. Kiedy trwam w Jezusie Chrystusie? Albo inaczej przedstawię pytanie, kiedy mogę, co to znaczy, że mam trwać w Jezusie Chrystusie? Pozwólcie, że posłużę się wersetem, który jest dla mnie bardzo cenny. Często się powołuję na ten fragment Bożego Słowa. 1 Koryntian 5:17. Jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Mamy pewien punkt zerowy. To jest to moment, w którym stajemy się w Chrystusie. To jest ten punkt zerowy. I on przecina przeszłość i przyszłość. I Boże Słowo mówi, że co ze starym się stało? Przeminęło. I co teraz jest przed nami? Wszystko jest nowe. Tak? Wszystko jest nowe. Narodzenie na nowo przecina naszą linię życia i powoduje, że to, co było, jest przeszłe, stare, nie istnieje i Bóg przed nami otwiera zupełnie nowy rozdział. Ale drodzy, problem polega na tym, że często jesteśmy w tej nowej rzeczywistości, ale żyjemy po staremu. Żyjemy cieleśnie. Nie rozumiemy Pana Boga, nie rozumiemy Jego słowa. Pomimo, że jesteśmy w Chrystusie i stare przeminęło i wszystko stało się nowe, możemy nadal tkwić w starym. Co za tym należy zrobić? Rzymian 6:11 odpowiada nam, jest wiele miejsc, ale pozwólcie, że zacytuję to jedno miejsce. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Drodzy, często czekamy, że nasza stara natura umrze. To ta grzeszna maszynka, że Pan Bóg jakoś ją wyłączy i wtedy no, będziemy już na takiej dobrej pozycji. Będzie to nowe. Ale zła wiadomość jest taka, że stare jest w nas. Żyjemy w starym, upadłym ciele. Ciało, które dąży do grzechu. Tej cielesnej naturze, która jest w nas. Ale Biblia mówi, że to nie Bóg zabił nas, tą naszą naturę, ale Bóg zabił nas do tej natury. Umarliśmy dla grzechu. Przed chwileczką czytaliśmy, wiele innych miejsc tą prawdę potwierdza. Ci, którzy należą do Chrystusa, napisał Paweł w liście do Galacjan, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Umarliśmy dla grzechu, umarliśmy dla pożądliwości i zostaliśmy wzbudzeni dla Chrystusa. I Paweł w liście do Rzymian mówi, uważajcie siebie, zaksięgujcie się w ten sposób. Tamto przeminęło, teraz żyjecie dla Boga. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Postawić kroki wiary i powiedzieć, będę ufał Bożemu Słowu. Często szatan nas prowokuje do tego, abyśmy walczyli z tą starą naturą. Panie Boże, ja Ci pokażę, że od jutra będzie lepiej. I wiemy, jak to się kończy. Nie potrafimy w cielesny sposób zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości i żyć według Jego sprawiedliwości. Możemy to doświadczać w duchu. Kiedy poddamy się Bożemu Słowu, kiedy pozwolimy, aby Duch Święty nas prowadził do tej nowości, do odkrywania nowości. Nasz duchowy człowiek woła do Boga zgodnie z Jego wolą. Cielesny człowiek nie potrafi tego. Dlatego te przeszkody, o których mówiłem, one często wypływają z naszej cielesności. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że już otrzymaliśmy to, o co Go prosiliśmy. To jest postawa modlitwy w wierze. Ale kluczem jest zająć właściwą postawę wobec Pana. Kluczem jest wtedy rozpoznać Jego wolę. Nasz duch rozpoznaje Jego wolę. Jeśli kroczymy w duchu, jeśli kroczymy w ciele, zawsze nasza cielesność będzie chciała wykorzystać, użyję brzydkiego słowa, Pana Boga, czy próbować wykorzystać Pana Boga. Dlatego warto jest przejrzeć, przemyśleć swoją postawę wobec Boga, wobec Jego dzieła, które dokonał na krzyżu Golgoty i zająć tą właściwą postawę. Czy mam właściwe motywy, kiedy się modlę? Czy mam właściwą postawę wobec mojego współmałżonka? Czy nie ma w moim sercu nieprzebaczenia? A co z moją wiarą? Czy ona jest ugruntowana na Bożym Słowie, czy jest chwiejna, emocjonalna, zmysłowa? Czy nie ma jakiegoś grzechu, w którym trwam? Być może już tak bardzo się przyzwyczaiłem do niego, że już mi nie przeszkadza. Czy trwam w nim? Pewnie można by było mnożyć jeszcze. W Bożym Słowie jest więcej takich rzeczy. Ale myślę, że jeśli te uporządkujemy, pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14, 15 werset będzie się spełniał w naszym życiu. W naszej modlitwie. Drodzy, stańmy przed Panem i spójrzmy na swoje życie i zadajmy sobie pytanie, czy jest coś, co, o czym mówiliśmy dzisiaj, co należałoby uporządkować. Szkoda by było, żebyś cały tydzień pościł i modlił się i żadnych rezultatów. Żadnego błogosławieństwa. Tak jak może od wielu lat. Raczej przygotujmy się do tego i kiedy będziemy się modlić, będziemy pościć, oczekiwać na Pana, aby Jego błogosławieństwo spływało na nasze życie i na nasz zbór.